Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Zuza, mam dla ciebie zagadkę. Co zaczyna się na rzet i rządzi Polską?
Żołd.
Nie, to nieprawda. Myślałam, że odpowiesz mi cytatem z serialu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiały. Otóż żyto rządzi Polską, żyto.
Tak, i to pada wiele razy w tym serialu. Zaskakująco dobrym jak na polską komedię, mokument. A dziś zrobimy takie starcie. Sarmaci polscy kontra brytyjska rodzina królewska i zdecydowanie wiemy, kto zwycięży w tym starciu.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Jak zaczęłaś mówić o tym, że miałaś obawy co do nowego serialu Netflixa 1670, który od 13 grudnia już można oglądać na tej platformie, to miałam déjà vu, bo zawsze tak mówisz przy polskich serialach. Kiedy tylko mamy jakąś nową polską produkcję, to od razu mówisz, że ona była na samym starcie obarczona porażką. Tak bardzo nie wierzysz w polskich twórców?
Tak często oglądam różne polskie seriale, żeby wiedzieć, że nawet dobry pomysł, nawet świetne nazwiska i w obsadzie, i wśród twórców nie gwarantują sukcesu, że często jednak gdzieś te seriale lądują na jakiejś mieliźnie, czasami od razu, czasami w pewnym momencie. I wiesz, pomysł, żeby zrobić mokument o polskich Sarmatach, daje tak duży potencjał na taki cringe, na żenadę, na nieśmieszne żarty, że bardzo byłam zaskoczona, że podczas oglądania Netflixowego 1670, tego serialu, bo o nim rozmawiamy, nie miałam w ogóle takiego poczucia. Ja się bardzo często, bardzo głośno śmiałam podczas oglądania tego serialu.
To ja się z tobą nie zgodzę, dlatego że te wszystkie rzeczy, o których mówisz, cringe, poczucie żenady, nieśmieszne żarty, one są w tym serialu, tylko że one też są tam skutecznie użyte.
One są intencjonalne. To nie jest tak, że oglądasz, nie wiem, Sługę Narodu, bo to jest jeden z najbardziej dla mnie żenujących seriali polskich, które widziałam ostatnio, to masz takie poczucie, że masz ochotę nakryć się własnymi nogami, schować pod kołdrą i dalej na to nie patrzeć. To jest ten moment, kiedy się tak żenujesz tym, co oglądasz. Więc tu oczywiście jest ta żenada, ale ona jest, no to jest zabieg, to jest intencjonalne, to jest wymyślone, to jest śmieszne.
To jest mokument, czyli taki pseudodokument, tę formułę znamy chyba najlepiej z najbardziej słynnego tego typu serialu, czyli The Office, który zresztą ma również swoją polską wersję. No i mamy też oczywiście inne tego typu seriale, typu Co robimy w ukryciu. Trochę też wydawało mi się, jak oglądałam ten serial 1670, że mam flashbacki z takiego serialu Cudotwórcy. Nie wiem, czego kojarzysz, czego pamiętasz. Harry Potter w nim grał.
Tak, rozmawiałyśmy tutaj o tym serialu, tylko to jest jeden z tych seriali, kiedy obejrzałyśmy pierwszy sezon, powiedziałyśmy, że ten serial jest całkiem okej, a później jakoś tak się składa, że dalej, nie wiem, czy ty oglądałaś, ja jakoś porzuciłam ten serial i tak zapominam o jego istnieniu.
Tak, właśnie obejrzałam drugi sezon i ten drugi sezon osadzony jest w średniowieczu i jakby jest nową fabułą, zupełnie nie nawiązującą, no prawie zupełnie nie nawiązującą do pierwszego sezonu i tam rzeczywiście te średniowieczne, te żarty ze średniowiecza pojawiają się bardzo podobne jak w 1670. No ale cóż, ja też jestem bardzo pozytywnie zaskoczona właśnie tym serialem. Myślę, że 353 lata na niego czekaliśmy. Wreszcie na coś, co będzie śmieszną komedią, która będzie miała na tyle dużo dobrych żartów, że przykryją one te złe. Bo ja nie sądzę, że to, nie uważam, że to jest serial, który nie ma wad i który gdzieś tam się nie pakuje w jakieś nieciekawe sytuacje, ale myślę, że on wychodzi z nich obronną ręką. To znaczy dostarcza na tyle dużo błyskotliwych i ciekawych refleksji, nie na temat, broń Boże, roku 1670, czy na temat XVII wieku, tylko na temat współczesnych czasów, że się po prostu broni.
Jak na potencjał i jakby na efekt końcowy, to jest bardzo udana produkcja. Czyli te, wiesz, te zarzuty to są dla mnie jakieś drobnostki. No Bartłomiej Topa, to co ten aktor robi w tym serialu, mnie zachwyca. Tam jest wszystko w tym serialu. Są struktura władzy w Polsce obśmiana i w ogóle polscy politycy. Jest obśmiany stosunek do kobiet. Bardzo ciekawa postać córki głównego bohatera i takie żarty sytuacyjne. One są w punkt, one są naprawdę... No, wiesz, to jest trudno zrobić komedię, na której człowiek się... żeby tak... zachęcić ludzi, żeby rzeczywiście się głośno śmiali. Ja miałam takie poczucie, że dawno mi się to tak nie zdarzyło w takim natężeniu. I szczególnie przy polskiej produkcji. I mam też takie poczucie jednocześnie, że to nie są żarty, które trafią do wszystkich. Czyli to jest bardzo specyficzne poczucie humoru, które myślę nie każdemu będzie odpowiadać.
Strasznie dużo poruszyłaś wątków, rozumiem ekscytację, ale może po kolei. To jest tak, że tytuł tego serialu jest dość oczywisty. Przenosimy się do Polski z XVII wieku, Polski, którą rządzi no jednak głównie szlachta i ta sejmikowa, okropna demokracja. Jesteśmy po ciężkich przeżyciach związanych z potopem szwedzkim. O ile 1670 odnosi się do różnych wydarzeń historycznych i jakoś koresponduje ze swoimi czasami, to jednak no, z dużym przymrużeniem oka traktuje realia historyczne. Trochę to jest pasujące do stanu wiedzy historycznej, czyli coś tam nam dzwoni w jakimś kościele, co to się tam działo w tym XVII wieku i jak wyglądała Polska, Rzeczpospolita Obojga Narodów, gdzie tutaj były plusy, gdzie były minusy. Natomiast twórcy trochę korzystają z tej naszej ogólnej wiedzy historycznej, mniejszej niż większej i proponują nam nowe, współczesne podejście do tamtych czasów.
A czy ty w ogóle masz poczucie, że ten serial jest o... szlachcie w Sarmatach i o tamtych czasach, bo moim zdaniem to jest bardzo wyraźny komentarz do współczesności, a równie dobrze to ci bohaterowie, te bohaterki to mogliby być wampiry, tak jak w Co robimy w ukryciu. Jest też dużo wątków, które mi się kojarzyły z innym dokumentem, czyli współczesną rodziną, bo tam te relacje rodzinne też są istotne w całym tym serialu. No świetna jest też Katarzyna Herman jako żona, jako taka żona trochę właśnie, tak mi się skojarzyła z wampirami, bo ona wydaje się być taka martwa za życia. Trochę jest taką, jak trochę taka, jak taki posąg, który no, mówi.
To się rozkręca w trakcie trwania tego serialu.
Tak, nie, ale właśnie to jest zamierzony zabieg, znowu, to jest zamierzony zabieg, to nie jest mój zarzut, chociaż może tak zabrzmiało, tylko to jest zamierzony zabieg, więc pytanie, czy to jest tak, że, znaczy to daje jakiś pewien ciekawy sznyt, jak Co robimy w ukryciu, daje to, że to są wampiry, ale żarty są no, bardzo współczesne i bardzo takim komentarzem do współczesnej rzeczywistości.
Ja myślę, że całkiem tutaj istotne jest to, że jednak mamy do czynienia ze szlachcicem. Wszystko odbywa się na takiej polskiej wiosce. Głównym bohaterem jest Jan Paweł, który nam się przedstawia w ogóle jako człowiek, który ma zamiar zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. No już teraz chyba trochę serial musi być bardziej popularny, żeby to się wydarzyło, ale trzymam bardzo mocno kciuki za 1670 i za Jana Pawła. Może teraz to imię będzie się inaczej na świecie kojarzyło niż do tej pory. On mieszka w miejscowości, która się nazywa Adamczycha, ma na nazwisko Adamczewski, no i jest zubożałym szlachcicem. Wpadł w pewną niestabilność finansową i połowę, jak dodaje jego złośliwa żona, większą połowę musiał sprzedać innemu szlachcicowi, w związku z czym na głowie ma niechcianego, nielubianego i niesympatycznego sąsiada. No i obserwujemy jego życie, obserwujemy życie wszystkich, którzy w Adamczyszy mieszkają, także nie tylko tej szlacheckiej rodziny, ale również stan chłopski. I to jest chyba tutaj najważniejsze i że jak mówisz mi o tym, że ten kontekst historyczny nie jest tutaj ważny, to ja się nie zgadzam, dlatego że akurat to właśnie połączenie i ten kontrast, na którym zbudowany jest ten serial Chłopi kontra szlachta, robi tutaj całą robotę.
Ja nie mówię, że nie jest w ogóle ważny, ale że ten serial jest też trochę o czymś innym. Chociaż są tam piękne takie teksty, bo to jest też taki serial, który jest bardzo mocno osadzony w żartach sytuacyjnych, które się dzieją w ramach tego serialu, ale kiedy Jan Paweł mówi do jednego z chłopów, jesteś swój chłop, po czym mówi, żartuje, jesteś mój chłop. I tych żartów tego typu jest więcej, więc on jest też serialem takim bardzo przegadanym w dobrym tego słowa znaczeniu.
No on jest zbudowany na gagach. Mamy tutaj typowy serial komediowy, który cały oparty jest nie na fabule, tylko właśnie na różnych interakcjach pomiędzy postaciami. I tutaj właśnie wchodzimy do tego, jaki on jest bieżący, czyli mamy i nawiązania do współczesnej politycznej sytuacji i mamy masę nawiązań do kultury i do popkultury i trochę takiego próbowania przekładania czasów współczesnych na XVII-wieczne, czyli pytanie o to, jak może wyglądać XVII-wieczny feminizm, jak może wyglądać XVII-wieczny smartfon, albo jak może wyglądać XVII-wieczna kareta, która zamiast takiego koguta, który robi io i świeci, ma po prostu koguta w klatce. Więc to wszystko jest zrobione bardzo kreatywnie i naprawdę z ogromnym pomysłem i takim całościowym podejściem do tego świata, który został nam przedstawiony.
Dla mnie jeszcze ważnym wątkiem, i dorzuciłabym tutaj ten wątek, jest to, że jest też o relacji władzy z Kościołem. Ponieważ jeden z synów Jana Pawła, który chce być też takim największym politykiem Rzeczpospolitej, jest księdzem i on jest tym synem, z którym on ma najbliższą więź. I to, jak obśmiewana jest relacja polityki z Kościołem i w ogóle Kościół katolicki w tym serialu, też jest bardzo, bardzo zabawne i bardzo takie, chciałabym powiedzieć, w punkt.
Nie wiem, czy prawicowi publicyści już odkryli ten serial, ale jeśli to zrobią, to spodziewam się komentarzy o tym, że serial jest antypolski, że serial jest antykościelny, dlatego że on dość surowo traktuje takie polskie tradycyjne przywary czy stereotypy, to znaczy no, wyśmiewanie się z szlachty to jest tak naprawdę wyśmiewanie się ze współczesnych, jakby ich nazwać, dziadersów, Januszy, osób, które są może niezbyt nowoczesne, które są przywiązane do tradycji, które nie rozumieją młodych ludzi, które nie rozumieją różnych procesów, które zachodzą na świecie, które może mają zestaw takich też stereotypowo polskich cech, typu zazdrość, typu bardzo przywiązanie, ogromne przywiązanie do swojej tradycji i do polskości w jakiś szczególny sposób rozumianej. To wszystko w tym serialu jest, ale przez to, że pokazane nam w kontuszach i albo ze skrzydłami husarskimi, albo rozgrywające się w ciemnym, niskim, zimnym i dosyć niesympatycznym dworze, to wszystko nabiera jakiegoś takiego nowego smaku i wygląda lepiej. To znaczy, gdyby to był serial, nie wiem, rozgrywający się w jakiejś scenografii typu Kiepscy, to nie przemawiałby tak bardzo do wyobraźni.
Tak, i ta scenografia i te stroje to jest też coś, co cieszy oko. Ja lubiłam na to patrzeć, lubiłam patrzeć, jak to jest zrobione i co tam, jak też w tę część serialu ta współczesność jest wpleciona w różny sposób. Mówiłaś o tym kogucie.
Każde błoto, które tam jest. Wreszcie mamy na wsi polskiej błoto. Twórcy filmu Znachor albo filmu Chłopi tego błota nigdy na oczy nie widzieli, a tutaj ono jest po same kostki. Po pięty, po pachy.
Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to to błoto jest też w miastach, miejscowościach, że na przykład w tej pogodzie, którą mamy teraz, to jest bardzo łatwo w tym funkcjonować, a jednocześnie tam tego jest to błoto, ale to nie jest tak, że to jest jakoś bardzo realistyczne, w sensie, że widać też pewną konwencję tego, jak ta scenografia i te stroje wyglądają, więc tu bym też nie szukała takiej, wiesz, takie, jak mamy takie osoby, które śledzą tą adekwatność historyczną, które wiedzą dużo więcej niż my o tym, jak wyglądała szlachta sarmacka, to to też trochę nie jest o tym.
Ale ja myślę, że to jest czytelne, to znaczy naprawdę wiemy, że nie było karetek w XVII wieku i że nie obwieszczały ich przybycia koguty zamontowane na dachu, więc myślę, że albo nie wiem, że nie było smartfonów, które tam są sportretowane jako takie małe pudełeczka do przeglądania różnych obrazków. Więc...
Ale żyjemy w czasach, kiedy w internecie toczą się dyskusje na temat tego, czy elfy mogą być czarne, więc jak rozumiesz, myślę, że będzie wielu takich, co będą chcieli bronić pewnego spójnego wizerunku polskiej Sarmacji.
Akurat w tym przypadku bym się z tobą nie zgodziła. Myślę, że jednak to mrugnięcie okiem do widza jest tak wielkie, że nikt się nie będzie tutaj o guziczki wykłócał i nie chwytał od razu za szablę, mówiąc o tym, że nie wiem, jakaś piosenka, która została tam użyta, czy utwór, który został zagrany, pojawił się, nie wiem, 200 lat później, czy 100 lat później. Dlatego, że no właśnie, to wszystko jest ahistoryczne i arealistyczne. Natomiast też, tak jak powiedziałaś, ujęłaś to tak, że ten serial nie jest dla wszystkich. Ja myślę, że do tego serialu trzeba podejść z odpowiednim nastawieniem i z odpowiednim nastrojem, to znaczy nie obiecywać sobie czegoś naprawdę po prostu wybitnego i najlepszej rozrywki, jaką przeżyjecie w życiu, tylko po prostu podejść na luzie z przymrużeniem oka i też nie skupiać się na tym, no bo oczywiście można by było się łatwo przyczepić do tego, że no... śmiać się ze szlachty, no to ten owoc leży dosyć nisko, łatwo się po niego schylić. Nie trzeba się tutaj wysilać, dlatego że szlachta sama w sobie jest jakby dosyć na tyle skompromitowaną i jakby zabawną grupą kulturową, że tutaj sama ta opozycja już rodzi wiele oczywistych gagów.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony jak dużo mamy ciekawych pozycji i produkcji, które się rzeczywiście z tej szlachty śmieją. Czyli niby leży na ulicy, ale jakoś nie jest tak, że masowo polska popkultura sięga po ten skarb leżący na ulicy.
To prawda. Ja myślę, że tutaj twórcy naprawdę odrobili wielką lekcję z poprzednich komediowych seriali, które powstawały w Polsce. No dla mnie te porównania, które też się pojawiły gdzieś w mediach, że to jest w ogóle drugi Miś, że mamy drugiego Bareję, to jest jednak trochę przegięcie. Nie uważam, żeby to było coś, co zostanie w naszej kulturze czy popkulturze na kilkadziesiąt lat, czy będzie jakimś takim ważnym punktem odniesienia, ale jednak na przykład Jakub Różyło, który napisał ten serial, a który wcześniej tworzył takie rzeczy jak Sexify czy TheOffice.pl, na pewno odrobił robotę i to mu wyjątkowo wyszło. Maciej Buchwald, znany z Klancyka, który go reżyserował, Kordian Kądziela, który też go reżyserował, to wszystko jest taka ekipa młodych ludzi, którzy spojrzeli na tą historię Polski i na te dzisiejsze czasy z takiej pewnej perspektywy, które mi są również bardzo bliskie. To znaczy, to nie jest tak, że chłopi nie są obiektem żartów, albo to nie jest tak, że ten feminizm Anieli, córki Jana Pawła też nie jest wyśmiewany, albo jej bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie w bycie eko, albo w bycie bardzo równościową, ale jednak mamy, od razu wiemy, że mamy do czynienia z serialem, który jest jakoś tam wrażliwy społecznie i jest po tej takiej liberalnej, lewicowej stronie.
Tak, i to jest też coś, co jest... dla mnie ważne, bo nie mamy wielu produkcji serialowych, które też tak jasno opowiadają się politycznie i społecznie. Czyli tutaj mam takie poczucie, że twórcy wyraźnie też zabierają głos w różnych sprawach. Nie tylko je obśmiewają, ale też pokazują różne paradoksy, szczególnie właśnie w tym starciu szlachta chłopi. I one nie są ani takie, wiesz... jak ciosane, wiesz, siekierą, nie są protekcjonalne wobec widzów, są inteligentne, zmyślne, ale też dające do refleksji. Ja uważam, że to jest bardzo udana produkcja i że czekam na więcej, niekoniecznie dalszych losów Jana Pawła, ale też na kolejne produkcje właśnie tej ekipy, licząc na to, że będą się coraz bardziej... wiesz, osadzać, znajdować swój język i z każdą produkcją być może trochę odważniejsi.
Tak jest, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. Jeszcze tylko zaśpiewam swoją króciutką piosenkę dla Bartłomieja Topy. Naprawdę zapomniałam od czasów złotopolskich chyba, jaki ten człowiek ma talent komediowy. I to, co on w ogóle wykonał w tym serialu, jest nieprawdopodobne, kradnie, pomimo tego, że ma świetnych kilku aktorów i chociażby w tym serialu gra Martyna Byczkowska, która nam się przed chwilą pokazała z bardzo dobrej strony w Absolutnych Debiutantach. Też jest dużo młodych, fajnych aktorów, Michał Sikorski, Michał Balicki, Kirył Pietruczuk. To wszystko są naprawdę świetne postacie, no ale Bartłomiej Topa tutaj po prostu szapoba rozwalił system.
To prawda, zdecydowanie tak i myślę, że tutaj zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy go w kolejnych rolach komediowych, bo zdecydowanie no on jako ten główny bohater też mocno ciągnie ten serial i nadaje mu tempa.
A wiesz, co wspólnego ma 1670 z The Crown?
Już myślałam, że powiesz mi, że ze Złotopolskimi. Nie wiem.
Bartłomieja Topy, to jest akurat proste pytanie. Dobrą muzykę. Dobrą ścieżkę dźwiękową, dlatego że jeśli chodzi o 1670, to tę muzykę tworzył Jerzy Rogiewicz, który w ogóle jakby cały ten świat tak bardzo pokolorował swoimi utworami i też doborem różnych innych historycznych utworów, które tam są, że rzeczywiście zwraca się na tę muzykę uwagę, zresztą polskie seriale tak naprawdę, jeśli one same nie dowożą, to ta muzyka często jest bardzo precyzyjnie dobrana i ciekawie i w punkt. I myślę, że tak samo jest The Crown. Czyli oglądając ten ostatni sezon, do którego chyba powoli już przechodzimy, bo żegnamy się właśnie z The Crown ostatnim sezonem, którego premierę na Netflixie mieliśmy w tym tygodniu. Ja zapomniałam, jak ja bardzo lubię, jak ten serial korzysta z światowej popkultury i jak bardzo ciekawie dobiera sobie różne hity i przeboje z tych czasów, które portretuje, a przecież to jest kilkadziesiąt ładne lat, i po prostu ich używa. I teraz właśnie w tych sześciu ostatnich końcowych odcinkach szóstego sezonu miałam też bardzo dobry kawał muzy z przełomu lat 90. i zerowych.
Chciałam powiedzieć, że bardzo mi zaimponowałaś, bo znalezienie dobrych stron finałowego sezonu The Crown to jest dla mnie bardzo trudne zadanie.
Zgadzam się z tobą. W ogóle bym taką tezę ukuła, że The Crown, tak się przypadkowo złożyło, umarło razem z Elżbietą II. To znaczy te dwa sezony wyemitowane po jej śmierci są fatalne.
Są fatalne z wielu względów. Myślę, że są fatalne dlatego, że próba opowiedzenia w sposób bardzo korzystny dla królowej Elżbiety o tym, co się wydarzyło z Dianą po rozwodzie z księciem Karolem i po jej śmierci, wydaje mi się bardzo trudnym zadaniem i też próba opowiedzenia w ten sposób trochę na nowo tej historii. To jest zabieg, w którym jest naprawdę dużo pułapek i mam wrażenie, że Peter Morgan wpadł w większość z nich. I też stworzenie tego zabiegu, w którym na przykład królowa Elżbieta rozmawia z różnymi młodszymi wersjami siebie, kiedy po śmierci księżnej Diany widzimy ją w rozmowach z różnymi osobami, które są w tej historii, w sensie już po śmierci rozmawia jej duch z księciem Karolem, czy z królową Elżbietą, czy jakaś postać, jest ta dyskusja, to wszystko jest takie jak z najgorszych filmów Hallmarku.
Peter Morgan jest ogromnym lojalistą.
Kochał królową bardzo.
On w ogóle kocha rodzinę królewską i na pewno nie chciał jej zrobić krzywdy. Nawet wtedy, kiedy porusza jakieś trudne tematy albo pokazuje w negatywnym świetle bohaterów swoich, członków rodziny królewskiej, to jednak robi to w ten sposób, że oni mają nas bardziej wzruszać, skłaniać do współczucia niż denerwować, czy na przykład ich zachowanie ma w jakiś sposób nas oburzać. I to było od zawsze. Tylko wydaje mi się, że w tych dwóch sezonach, które są ostatnie i które na pewno przez to wytraciły również swój impet, to znaczy no, ludziom się po prostu czasami kończy kreatywność i im dłużej robimy seriale, tym one są zazwyczaj gorsze. Mamy tego wiele, wiele przykładów, bez sensu tracić czas na to, żeby je teraz podawać. Natomiast The Crown też portretowało te takie najbliższe nam czasy, na które najtrudniej jest spojrzeć z dystansem, dlatego że po prostu już w nich żyliśmy, że byliśmy w nich. I o ile te różne nieścisłości historyczne zawsze były takim ważnym momentem, że tak mamy premierę The Crown i od razu bach, wlatują artykuły, gdzie jest wylistowane, czego było, a co było, a czego nie było, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest tylko kreacją telewizyjną. I o ile mieliśmy do czynienia z takimi rzeczami z lat 40., z lat 50., z lat 60., to to było do zaakceptowania, natomiast teraz no, ogląda się to coraz trudniej.
Ja bym jeszcze do tej listy dodała to, że Peter Morgan nie powstrzymał się i też zabierał głos w sprawie kryzysów rodziny królewskiej, które są obecnie, czyli na przykład relacji Williama z Harrym i tym, że Harry i Meghan Markle nie są już częścią rodziny królewskiej w sensie formalnym. Przepraszam, jeżeli ja to jakoś źle określam, bo przyznam, że nie śledzę tego jakoś bardzo intensywnie, nie znam też tego nazewnictwa takiego królewskiego, ale tam są, kiedy mamy sceny już z takimi nastoletnimi, czy już William jest studentem podczas ostatniego sezonu The Crown, to są takie wytłumaczenia i wyjaśnienia, które sprowadzają się do tego. Harremu jest w życiu trudno, ponieważ był dużo młodszy, chyba 2 lata młodszy od Williama, kiedy stracił matkę i w ogóle drugiemu dziecku jest trudniej, bycie tym drugim, czyli tutaj było odniesienie do księżniczki Małgorzaty, czyli młodszej siostry królowej Elżbiety i do właśnie księcia Harry'ego i że potrzebna jest empatia i dużo jest takich sygnałów pod tytułem, no może jeszcze Harry zmądrzeje, jemu było trudniej, wybaczymy mu, ale no po prostu on nie rozumie do końca, co się dzieje. I to mnie też raziło, bo ja widziałam sporo takich rzeczy. Też bardzo nieudany odcinek opowiadający o...
Zatrzymajmy się przy tym Harrym, dlatego że to dla mnie jest szczególnie ciekawe. Zauważyłam to i wydaje mi się, że nie poszedł akurat tutaj jakoś dobrze casting, jeśli chodzi o postacie Harry'ego i Williama. Nie podobają mi się ci aktorzy i nie chodzi mi tutaj o jakiś ich wygląd zewnętrzny, który nie jest za bardzo podobny do prawdziwych książąt, ale również po prostu... No, myślę, że ich gra aktorska pozostawia wiele do życzenia, a to jak sportretowany jest Harry rzeczywiście w jakimś sensie... odzwierciedla to, że dzisiaj nie jest lubiany na dworze. Że on nie jest sympatyczną postacią w tym serialu. Ty tak mówisz o nim, jakby on tam był wytłumaczony, że jemu jest trudno właśnie, że jest taki biedny i tak dalej, ale mi się wydaje, że on nie jest sympatycznym bohaterem, który tam się pojawia, że na tle Williama specjalnie wybite są te jego, nie wiem, cechy, no, które można przypisywać niedojrzałości czy cierpieniu, jakie przeszedł w swoim życiu.
No tak, tak, że my mamy mu co wybaczać. To jest o tym opowieść w tym serialu i że nawet te takie rozmowy między Harrym a Williamem, gdzie Harry mówi o tym, że on teraz będzie właśnie robił różne okropne rzeczy, żeby to William wypadł lepiej, bo takie jest jego zadanie i że tak już będzie zawsze. No to jest takie, jakieś mam wrażenie, ja nie wiem, czy Peter Morgan uznaje, że widzowie i widzki nie są wystarczająco inteligentni, żeby to wyłapać?
Tak. Peter Morgan uważa, że widzowie i widzki są niewystarczająco inteligentni w ogóle i to na przykład nam pokazują te różne zabiegi z duchem Diany czy z królową, która rozmawia ze swoimi młodszymi wersjami.
Albo ze swoją zmarłą siostrą też się zdarza. Więc, czy nie, tam jest jakaś w ogóle inna historia, bo tam zmarła siostra w wieku, w którym zmarła, rozmawia z młodą królową Elżbietą. Więc tam jest mnóstwo takich dziwnych zabiegów. No, ten odcinek, w którym mamy choroby, czyli udary księżniczki Małgorzaty, młodszej siostry królowej Elżbiety i mamy historię, jakby co doprowadziło do śmierci i znowu ta czułość, ta ogromna czułość, aż taka przytłaczająca wobec królowej Elżbiety, którą widzimy jako tę osobę, która cierpi, ale i tak staje na tej mównicy i to dobro Zjednoczonego Królestwa na pierwszym miejscu. No ja po prostu już miałam takie poczucie, ile mogę tego oglądać. I to jest jak z tych najgorszych patriotycznych filmów amerykańskich, w których ta flaga powiewa, leci hymn i mówi się o demokracji. No to taka jest końcówka The Crown.
Dobrze, Zuza, to bądźmy konstruktywne. Powołuję tutaj niniejszym Instytut Naprawiania Seriali. Jak to mogło się skończyć, żeby było lepiej?
Ja myślę, że to się powinno skończyć wcześniej po prostu. Że z postawą Petera Morgana wobec królowej i wobec korony i całej tej rodziny, ta opowieść nie powinna iść dalej, albo uważam, że powinni wtedy zmienić showrunnera. Kogoś, kto jest mniej royalistyczny w swoim podejściu i opowieści.
Ja się nie zgadzam z tym, że to powinno skończyć się wcześniej, dlatego że ja od pierwszego odcinka czekałam na to, aż pojawi się Diana w filmie i jak zobaczymy jej śmierć, czy w jakiś sposób ta jej śmierć zostanie opisana czy skomentowana. Natomiast w pewnym momencie jednak twórcy tego serialu zdecydowali się na mocne manipulowanie naszymi emocjami, na granie na naszych emocjach, na podkręcanie tego wszystkiego, na wymyślaniu rzeczy, których nie można było wiedzieć, tak jak chociażby oświadczyny Dodiego Alfajeda księżniczce Dianie, księżnej Dianie. I
czy to, że nie była w ciąży, bo to też jakby nie było ekshumacji, prawda?
Ale to akurat ten wątek, że sugerowano te pomysły, to jakby cały czas się też pojawiało, natomiast tutaj jest wzięte totalnie na poważnie. To znaczy, no w sensie po prostu te zaręczyny mają miejsce. To jest tak jakby właśnie pokazanie tego, że to nie były tylko spekulacje, tylko prawda, więc tutaj bym to rozdzieliła akurat te dwie rzeczy. Ale ja mam poczucie, że właśnie ten serial zawsze opierał się na sentymencie, ten serial zawsze opierał się na jakiejś miłości do tej opowieści, do tej historii, do pochylenia się nad takim fenomenem kulturowym, jakim royalsi są. Natomiast za dużo było tej ckliwości na koniec i też za dużo zostało włożonych jajeczek do koszyczka z napisem Diana. Ten serial miał świetne królowe, wszystkie trzy aktorki, które grały tę postać, były naprawdę genialne, tylko że Imelda Staunton, czyli ostatnia królowa, miała najmniej do zagrania, dlatego że przeniesiono całkowicie ciężar z tej starszej kobiety na piękną, młodą księżniczkę, albo tę księżną, która rozbudzała nasze fantazje i była nam również bliska, a ja myślę, że jednak skupienie się na perspektywie tej starej kobiety też mogłoby być ciekawe.
Tak, zdecydowanie tak. Ona gra jakąś taką osobę, której działania Diany po prostu muszą się spotkać z jej reakcją. Ona po prostu tylko reaguje w pewnym momencie na to, co robi Diana i co się dzieje między Karolem a Dianą. I na przykład nie mamy zupełnie innych dzieci królowej Elżbiety jako bohaterów, bohaterki z własnymi trudnościami, przeszkodami, kryzysami. Nie ma prawie w ogóle księżnej Fergie. Ona
wiesz,
nie...
Myślę, że Andrzeja nie ma ze względu na jego obecne problemy. Jednak tutaj też postanowił, Peter Morgan postanowił stanąć po stronie królowej i dobrego imienia royalsów i nie mówić o tym, o Andrzeju, no żeby nie rozbudzać tych plotek i różnych informacji, które na jego temat się pojawiają.
I to jest kolejny argument za tym, że Peter Morgan nie mógł dobrze zrobić serialu wokół tych ostatnich, tego czasu kryzysu wokół królowej Elżbiety i rodziny królewskiej. Na przykład to, jak jest pokazany ślub księcia, teraz już króla Karola i Camille Parker Bowles i pominięcie tego wszystkiego, co się działo wokół tego ślubu, jakie to wzbudzało emocje społeczne, jaka była krytyka opinii publicznej na przykład wokół tego, tylko pokazanie, jacy oni są delikatni, subtelni, że pewnych rzeczy nie robią, żeby tutaj nie zaogniać, też jest dla mnie taką, no takim, taką czerwoną flagą, że no to jest jak serial propagandowy, a nie serial opowiadający jakąś historię.
Ale tak zawsze było i naprawdę nie mam o to pretensji. Nie mam o to pretensji również, że ten serial się popsuł. No taka jest kolej rzeczy po prostu, że one się psują. Jedyne, co mnie smuci, to, że te dwa sezony jednak popsuły mi odbiór całego tego serialu. I już z taką pewnością go nie polecam, jak go polecałam 2 lata temu, 3 lata temu do obejrzenia, bo myślę sobie, że to jest naprawdę taka jedna z tych produkcji, które zmieniły świat serialowy w pewnym sensie, które były ważne społecznie, które omawialiśmy, o których dyskutowaliśmy i które też tak politycznie się gdzieś odbijały w naszym świecie.
Ja też myślę, że widać to po doborze aktorów i aktorek, bo zobacz, zarówno Emma Corrin, jak i Elizabeth Debicki są takimi aktorkami, które były bardzo podobne do księżnej Diany z tych okresów. A nagle w tym najbardziej kryzysowym momencie książę, wówczas książę Karol jest odwzorowany przez Dominika Westa. Jakim cudem? W sensie, czy oni są w ogóle jakkolwiek podobni? Po prostu wzięto przystojniejszego aktora niż książę Karol, po to, aby było łatwiej z nim sympatyzować w tych trudnych momentach.
No, to jest odważna teza. Ja też nie jestem fanką Westa w tej roli, ale on jest przede wszystkim dobrym aktorem i on potrafi zamaskować ten dysonans, który mamy związany z tym, że nie wygląda jak Karol. I tutaj no, jest przewaga właśnie Dominika Westa nad młodymi aktorami, którzy grają książęta, bo oni jednak tego nie potrafią do końca dowieść.
Pewnie tak, ale wiesz, to jest jednak tak duży rozrzut, tak duża różnica w wyglądzie w porównaniu z tym, jak dobierano innych aktorów i aktorki, że ja naprawdę uważam, że to była przemyślana strategia, żeby to właśnie Dominik West zagrał księcia Karola, żeby było po prostu łatwiej mu kibicować, bo prawda jest taka, że w wielu momentach w tym starciu między Dianą a Karolem, w tym serialu ma się ochotę kibicować Karolowi.
To ja tylko jeszcze powiem, że księcia Williama gra Ed McVeigh, a księcia Harry'ego Lutherford, bo tak dwa razy się do nich odnosiłam i nie powiedziałam, co to są za aktorzy, więc już to naprawiam.
To jest moim zdaniem bardzo nieudany finał. Ja się zmęczyłam oglądając ten serial. Miałam takie poczucie, że to nie ma rytmu, nie ma dobrej opowieści, że widzę właśnie taki serial, wiesz, taki dokument, trochę paradokument, który jest zrobiony po prostu przez Pałac Buckingham, żeby wytłumaczyć te trudne momenty i sprawić, że bardziej widzowie i widzki pokochają rodzinę królewską.
Ja mam tylko na koniec apel, żeby te osoby, które bardzo zniechęciły się tymi pierwszymi 4 odcinkami i je obejrzały, które były wyemitowane w listopadzie na Netflixie, bo ten ostatni sezon został podzielony na 2 części, to żeby jak już są po tych 4, to żeby sobie obejrzały te ostatnie 6, dlatego że one są jednak troszeczkę lepsze niż te pierwsze 4. Wydaje mi się, że warto jest tam chociażby dla Tony'ego Blaira je obejrzeć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, również związany z tym, że Elżbieta II ma fantazję, że to Tony Blair zostanie królem Wielkiej Brytanii. To jest absolutnie genialny wątek.
Tak, to jest jedyny dobry wątek w tej końcówce dla mnie.
Ale rzeczywiście ten serial zostawia mnie z dużym poczuciem niedosytu i rozczarowania końcem.
To jeszcze tylko dorzucę, że zobacz, jest ta historia Williama i Kate Middleton w tym sezonie. I to jest taka opowieść, która rozgrzewała prasę, jest mnóstwo ludzi, którzy ich śledzą, że ta historia miłosna, jest ten pokaz mody słynny i wszystko wokół tego. I to jest niesamowite, że ja jako fanka komedii romantycznych, czyli ja lubię te wątki w różnych serialach, ja po prostu patrzyłam na to i pomyślałam sobie, czy można było to zrobić bardziej bez ikry i bardziej bez jakiegoś zaangażowania. Przecież podczas ich ślubu to pół świata oszalało z jakiegoś powodu. Były talerzyki, po prostu chorągiewki, ludzie nazywali tak swoje dzieci. A tu jest to zrobione po prostu w jakiś taki sposób zupełnie, zupełnie bez życia.
Absolutnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego ta para była razem. Jakby, nie wiem, może to jest specjalnie zrobione, że nacisk jest położony na to, że po prostu rodzinie Kate bardzo na tym zależało, żeby oni się ze sobą połączyli. Natomiast jeśli chodzi o jakąś tworzenie się relacji, wybuchającą miłość pomiędzy dwojgiem młodych osób, no zupełnie zostało to skopane.
Tak, to jest po prostu aż niesamowite, że taką prostą rzecz fabularnie, bo to już jest opowiedziana, napisana historia, którą ludzie lubią, która jest taka, wiesz, mam wrażenie...
Czyli nawet tam opera mydlana mydła też nie dowiozła.
Nie, to jest jakaś katastrofa. Ale The Crown można obejrzeć na Netflixie.
Tak samo jak 1670 i rzeczywiście z tym serialem na podium was zostawiamy i serdecznie polecamy. Ja myślę, że to będzie hit świąt, wiesz?
Ale też o innych serialach, które mogą być potencjalnie hitami świąt, albo które polecamy na święta, porozmawiamy już za tydzień.
Zapraszamy was w następny piątek, no i jak zwykle w sobotę na antenę Radio Tok FM o 18.
Dobrego oglądania.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.
Premiery na tok.fm.pl.